Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Jerzy Hausner. Dzień dobry, panie profesorze. Profesor Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przewodniczący Rady Open Eyes Economy Summit, były wicepremier Polski i były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, koniec roku szkolnego dzisiaj, wystawianie świadectw. Namówię pana do tego, żeby pan powiedział, jaką ocenę by wystawił polskiej gospodarce?
Nie, dlatego że ja stronię od formułowania tego rodzaju ocen, dlatego że gospodarka to nie szkoła, a ja nie jestem nauczycielem. Więc w każdym razie.
Jakby pan miał
sensie,
wystawić ocenę opisową i powiedzieć, w jakiej teraz jesteśmy kondycji?
To użyłbym takiego określenia, że sytuacja jest trudna, pozycja zagrożona, więc jeśli mielibyśmy jakąś analogię szkolną, to powiedziałbym temu potencjalnemu uczniowi, naprawdę musisz się bardzo starać, żeby poprawić tę sytuację. Masz na to jeszcze ciągle czas i możliwości, ale już nie możesz tego odkładać.
Panie profesorze, ja trochę planując tę rozmowę chciałem podsumowywać rok, ale w tym tygodniu pojawiło się bardzo dużo międzynarodowych prognoz i opinii mówiących o tym, że prawdopodobieństwo recesji w gospodarkach amerykańskiej, europejskiej rośnie. Minister gospodarki Niemiec, pan Habeck, powiedział, że odcięcie gazu przez Rosjan, które jest prawdopodobne według niego w zimie, może być takim momentem trochę jak Lehman Brothers, czyli początek kryzysu z 2008 roku. To są realne perspektywy dla światowej, w związku z tym polskiej gospodarki, takiego wielkiego szoku?
Najpierw porozmawiajmy o gospodarce światowej. Niewątpliwie w tej chwili większość ocen, prognoz mówi o zagrożeniu recesyjnym i trzeba traktować to zagrożenie poważnie. Z tym, że jeśli ono wystąpi, a wystąpi między innymi z powodu właśnie trudności w zaopatrzeniu w surowce energetyczne i wzrostu ich cen, to nie będzie to zagrożenie trwałe, to nie będzie recesja bardzo długotrwała, dlatego że sądzę, że po kilku kwartałach już w następnym sezonie sytuacja się poprawi, ale niewątpliwie będzie trudniej.
Po kilku kwartałach, to oznacza być może pół roku, to może oznaczać półtora roku, tak? Ale to jest...
Maksymalnie. Ja bym obstawiał, że to potrwa, to jeśli w ogóle wystąpi recesja, potrwa mniej więcej około roku.
Panie profesorze, a co oznacza recesja dla naszych słuchaczy? Co to w zasadzie znaczy?
Znaczy, my mówimy o recesji w gospodarce globalnej, co oznacza, że nam będzie trudniej sprzedawać nasze produkty eksportowe. A to oznacza niewątpliwie mniejszy popyt i mniejszą zdolność do utrzymywania wysokiej aktywności gospodarczej, więc to będzie także dla nas niekorzystny czynnik, aczkolwiek z drugiej strony może oznaczać także osłabienie presji inflacyjnej, bo jeśli nastąpi obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce, to trzeba się liczyć również z tym, że to będzie bardzo niekorzystne, ale z drugiej strony zmniejszy presję cenową.
Panie profesorze, ludzie odnoszą zawsze te doświadczenia kryzysowe do właśnie do swoich wspomnień i dla wielu z nas, dla wielu Polaków doświadczenie kryzysu, czy też problemów, czy też tego doświadczenia bliskiego recesji, to jest przede wszystkim obawa o pracę. Pan wyprowadzał Polskę z głębokiego kryzysu rynku pracy. Czy to spowolnienie, nie mówimy, czy to będzie spowolnienie, czy recesja, dla zwykłych Polaków, dla naszych słuchaczy oznacza duży wzrost bezrobocia, czy raczej problemy z podwyżką i wyższe ceny, z którymi się będą zmagali? Jakie będzie to spowolnienie? Co ono będzie dla nas, zwykłych ludzi, oznaczało?
Ja bym użył innego określenia. Użyłbym określenia wyhamowanie. To jest coś więcej niż spowolnienie, bo ze spowolnieniami my mieliśmy w naszej gospodarce parokrotnie, ale to będzie mocniejsze. I nie twierdzę, że będziemy mieli recesję. Prawdopodobieństwo wystąpienia w polskiej gospodarce recesji jest nadal ograniczone. Ja bym oceniał, że to jest 25%, więc ono nie jest bardzo wysokie. Ale będziemy mieli mocne hamowanie. Pamiętajmy, że mamy gospodarkę rozpędzoną. Mamy gospodarkę, której dynamika wzrostu w pierwszym kwartale wynosiła 8,5%. Więc jeśli wyhamujemy do 3, do 2%, no to proszę sobie wyobrazić samochód, który będzie musiał na stosunkowo krótkim odcinku z takiego czy innego powodu nagle zacząć gwałtownie hamować, no to nie jest to miłe doświadczenie, a dodatkowo grozi pewnymi komplikacjami.
A kogo teraz te pasy szarpną? Co to znaczy tak naprawdę dla nas?
No to oznacza, że oczywiście będzie mniejsze zapotrzebowanie. Nasze problemy będą innego rodzaju. Dzisiaj większość tych, którzy produkują, może sprzedawać swoje towary, ma problem z zaopatrzeniem, ma problem ze wzrostem kosztów, ze wzrostem cen, ze wzrostem wynagrodzeń. Ale na razie nie ma problemu bariery popytowej. A tutaj się bardzo mocno pojawi ta bariera i wtedy pojawia się to właśnie najgorsze zagrożenie, które będzie wiązało się z wyhamowaniem dynamiki gospodarczej, a mianowicie możliwością wzrostu bezrobocia. Dlatego, że to oznaczałoby pojawienie się czynnika, który może dosyć długo nas utrzymywać na niskiej dynamice. Ja nie przewiduję jakiegoś gwałtownego wzrostu bezrobocia, ale trzeba się liczyć z taką możliwością, jeśli to hamowanie byłoby rzeczywiście głębokie, mocne, zdecydowane.
Trudniej będzie o podwyżkę, bo wielu z nas o tą podwyżkę teraz zgłasza się do szefa, pokazując wzrost cen. Czy grozi nam sytuacja, w której przez pewien czas ceny będą rosły trwale szybciej niż pensje?
Tak już jest. Tak już jest. W ostatnim miesiącu, jeśli mówimy o przeciętnych, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ogólny wzrost wynagrodzeń jest niższy niż dynamika cen.
Ale czyli statystycznie to był pierwszy taki miesiąc. Czy to się może utrwalić?
To wszystko prawda, ale to nie jest ostatni miesiąc. I pamiętajmy, że mówimy o średniej. Średnie mają to do siebie, że one ukrywają rzeczywisty rozkład. Trzeba sądzić, że większa część naszego społeczeństwa jest w tej chwili, znalazła się już w sytuacji, kiedy traci realnie uzyskany poziom dochodu.
O inflacji mówi się, że to jest coś, co uderza bardzo często w tych najbiedniejszych, którzy mają stałe świadczenia, ale one są waloryzowane. Kto w Polsce traci na inflacji według pana?
Nie, no oczywiście, że tracą najsłabsi. Najsłabsi w tym znaczeniu, że dla nich, nawet jeśli one są waloryzowane, to nie są waloryzowane w pełni. To po pierwsze, i są waloryzowane z opóźnieniem. To zawsze pamiętajmy, że jest przesunięcie czasowe i że to nie jest waloryzacja, która w pełni rekompensuje wzrost cen. W dodatku ich strata polega na tym, że te grupy nie są w stanie przy ograniczonym budżecie zrezygnować z konsumpcji wielu podstawowych dóbr, a jeśli rezygnują, to znaczy, że to jest albo kosztem zdrowia, albo kosztem warunków życia. No to są dramatyczne wybory. A druga grupa to są ludzie, którzy pracują w siatce wynagrodzeń, która jest ustabilizowana i niepodnoszona.
Panie profesorze.
Czyli ludzie albo w sferze budżetowej, albo o niskich kwalifikacjach.
Za chwilę porozmawiamy o inflacji, o cenach żywności, a także o wiarygodności Polski. Naszym gościem jest profesor Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przewodniczący Rady Open Eyes Economy Summit, były wicepremier Polski i były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl oraz w mediach społecznościowych. Panie profesorze, ja wspomniałem o tym, co powiedział niemiecki minister gospodarki. Dla mnie zresztą to, co on mówi w ciągu ostatniego tygodnia i fakt, że minister od zielonych, bo on jest od zielonych, mówi bardzo wyraźnie o tym, że trzeba otwierać znowu i podnosić moce elektrowni węglowych, pokazuje skalę szoku. No ale mniejsze dostawy gazu oznaczają przede wszystkim mniej gazu dla przemysłu chemicznego, a to na przykład w przypadku Polski oznacza mniej gazu dla firm nawozowych, droższe nawozy, co w ostateczności może oznaczać droższą żywność, a w portfelach tych biedniejszych w Polsce żywność jest bardzo ważna w polskim portfelu inflacyjnym. Na ile nam grozi taki scenariusz tego, że to żywność będzie tym, jak to się brzydko mówi, driverem inflacji i w związku z tym też będzie właśnie uderzała w najbiedniejszych?
To jest nieuchronne. Żywność, możemy mówić o różnych jej rodzajach, ale stanowi także obieg międzynarodowy. Ona uczestniczy w obiegu międzynarodowym i akurat wojna w Ukrainie ma tutaj ogromne znaczenie, nie tylko z powodu zboża, ale także zakłócenia w dostawach na przykład nawozów, bo nasz przemysł chemiczny, który jest głównym, w największym stopniu przemysłem nawozowym, bazuje także na surowcach, które otrzymujemy z Białorusi, czy kupowaliśmy Białorusi, Rosji czy Ukrainie, więc tu te zakłócenia będą światowe, a dodatkowo to będą zakłócenia także na polskim rynku. To jest poważny problem.
Panie profesorze, ja wielu moich rozmówców proszę o to, żeby mi powiedzieli, czy oni widzą sens w tym, w jaki sposób walczymy z inflacją w Polsce. To znaczy, że z jednej strony podnosimy stopy procentowe, co się nazywa polityką monetarną, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o działania budżetowe, czyli politykę fiskalną, luzujemy, dajemy ludziom pieniądze. Pan to rozumie?
To znaczy, jeśli traktować to w takim ogólnym znaczeniu, jak pan to przedstawił, no to oczywiście to nie ma sensu, no bo to jest z jednej strony naciskanie na pedał szybkości, pedał hamowania, a z drugiej strony na pedał szybkości, więc można się wywrócić. Natomiast to wcale nie oznacza, że rząd nie powinien podejmować działania rekompensujące niektórym organizacjom i niektórym grupom wzrost kosztów, czyli nie powinien rezygnować ze wzrostu pewnej części wydatków czy tarcz, jakkolwiek to nazwiemy, ale to musi być selektywne, nie może dotyczyć wszystkich, a jednocześnie im bardziej chce ochronić niektóre grupy, a tym samym zwiększyć obciążenia innych grup, bo to powinno być w miarę wyrównane, powstaje problem, z jakiego rodzaju wydatków przejściowo możemy rezygnować, bo nie możemy rezygnować właśnie z tych wydatków osłonowych. Z drugiej strony też nie jest tak, że wyłącznie podnoszenie stóp procentowych do dowolnej wysokości gwarantuje nam skuteczną walkę z inflacją. No, zwracam uwagę, że kolejny raz mamy mocną decyzję Rady Polityki Pieniężnej, wzrost tej referencyjnej stopy procentowej o 0,75%. I okazuje się, że ten główny kanał oddziaływania na inflację, a mianowicie, że złoty się powinien umocnić w wyniku podniesienia stop procentowych, on nie zadziałał. Złoty się osłabia. Oczywiście różne czynniki działają, a więc widać wyraźnie, że ta linia myślenia, że to tylko NBP i tylko stopy procentowe mają załatwić sprawę, a inne działania nie musimy podejmować, nie ma sensu. W coraz większym stopniu potrzebujemy bardziej wyrafinowanego i złożonego instrumentarium. Między innymi pytanie, na ile dzisiaj koniecznością staje się wyjście na rynki międzynarodowe i plasowanie polskich papierów skarbowych na wybranych rynkach międzynarodowych. To staje się coraz w większym stopniu koniecznością.
Bo my teraz jesteśmy w sytuacji, w której rząd finansuje się, emitując obligacje tutaj w Polsce.
Tak. No i pozornie wydawało się, że to jest bardzo bezpieczna strategia, ponieważ część tych, którzy kupują, to są państwowe instytucje, to są państwowe, między innymi kontrolowane przez państwo banki, bo mamy dzisiaj sektor w sektorze bankowym dominację kapitału krajowego, dominację państwa, powiedzmy wprost. Otóż w tej chwili banki już nie są w stanie, polskie banki, nabywać większej ilości papierów skarbowych. Zdarza się, że państwo chce sprzedać obligacje i nie ma nabywców krajowych, a nawet jeśli są, to żądają dużo większych rentowności, więc w związku z tym tutaj rodzi się nowy problem, który nie występował tak poprzednio.
A czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem postulowane przez niektórych ekonomistów działanie polegające na tym, że Narodowy Bank Polski powinien ściągnąć trochę pieniędzy z rynku, emitując obligacje, tylko że wtedy byłby...
Tylko, że fiskus miałby mniejsze szanse sprzedaży, więc to, że będą obligacje antyinflacyjne Narodowego Banku Polskiego, to jest dobry pomysł, natomiast to nie ułatwia sytuacji fiskusowi.
Ale bank centralny nie powinien ułatwiać sytuacji fiskusowi. Bank centralny powinien być niezależny i walczyć z inflacją.
No tak, tylko teza o niezależności. Przy czym umówmy się, że trudno zdobywać się na niezależność w jakimś dniu, czy w jakimś tygodniu, czy w jakimś miesiącu. Niezależność pracuje się latami. Jak się ją straciło, to się nie da jej odzyskać taką czy innym słowem lub decyzją.
A nie jest natomiast niezależny problem, Narodowy Bank Polski już?
No, ja mam wrażenie, że zachowania, szczególnie prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale także i całej instytucji, wskazują na jej bardzo wyraźną dyspozycyjność wobec oczekiwań innego ośrodka władzy, co nie powinno mieć miejsca. Czymś innym jest dyspozycyjność, a czymś innym jest sytuacja koordynacji. My to, czego ekonomiści oczekują, to jest poważna koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. Oczywiście były w naszej historii gospodarczej okresy niepotrzebnych sporów, niepotrzebnego, tak powiem, napięć. Sam przestrzegałem przed taką sytuacją i starałem się jej załagodzić, ale też były okresy bardzo dobrej koordynacji działań.
Panie
profesorze, tej koordynacji nie ma.
Panie profesorze, część ludzi zadaje pytanie, no po co te podwyżki stóp procentowych? Ci, którzy mają kredyty, zadają pytania, po co walczyć z inflacją? Ona jest z zewnątrz, to jest putinoinflacja, ona wygaśnie, jeżeli spadną ceny nośników energetycznych, czyli ropy, gazu, kiedy żywność znowu będzie tańsza, kiedy rzeczywistość wróci do normy. Po co my mamy tutaj z nią walczyć, skoro to wszystko przyszło z zewnątrz?
Więc posługujemy się takim pojęciem tak zwanej inflacji bazowej. To jest wskaźnik, który mówi o inflacji z wyłączeniem wzrostu cen światowych, czyli cen żywności, cen energii, bo o tym w szczególności mówimy. Otóż ostatnie dane, które są danymi GUS-u, mówią, bo wiemy o maju, 14% mamy inflacji konsumpcyjnej i 8,5% wzrostu inflacji bazowej. To znaczy, że co najmniej 60% czynników, które dzisiaj nakręcają inflację, nie jest związana z cenami światowymi. W każdym razie nie jest związana bezpośrednio. To znaczy, że ja używam określenia, nasza inflacja się w Polsce zadomowiła, nawet jeśli była inflacją importowaną.
Panie profesorze, ale inflacja daje też pieniądze rządowi w pewnym momencie, tak? No bo budżetowo czasem to jest łatwiej poukładać, dlatego że pieniędzy przychodzi więcej niż się nominalnie zobowiązaliśmy do tego, że dostaniemy i wypłacimy. To dlaczego inflacja jest zła, taka właśnie dwucyfrowa? Czemu ona szkodzi?
Bardzo prostego powodu. No, pan pewnie też się nad tym zastanawia, co zrobić z oszczędnościami albo co zrobić, żeby utrzymać poziom konsumpcji. Wszyscy się nad tym zastanawiamy, ale to oznacza, że głównie zajmujemy się dniem codziennym. Tak? Znaczy, popatrzmy na gospodarkę, w której nie ma przyszłości, bo przyszłością jest wzrost cen, bo są wyższe oczekiwania inflacyjne. Każdy chce przerzucić swoje koszty lub uzyskać wyższe dochody, domaga się świadczeń czy domaga się wzrostu wynagrodzeń. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się dniem codziennym. Nie inwestujemy, a jeśli to nie są inwestycje wytwórcze, nie budujemy podstawy naszego wzrostu gospodarczego w długim okresie czasu. Liczy się tylko teraźniejszość. Każdy ratuje się jak może. To jest gospodarka, która traci podstawowe cechy normalnej gospodarki. I im dłużej to trwa, tym nasze zachowania są coraz bardziej nerwowe, paniczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo mogę wywoływać różnego rodzaju dziwne zachowania. Na przykład ludzie zresztą mogą wycofywać pieniądze. Ja nie mówię, że tak zrobią z banków. To wszystko może oznaczać również jakiś rodzaj niepotrzebnych paniki, zakłóceń. A po drugie, teraz pan mówi, że inflacja pozwala dobrze budżet finansować.
Przez jakiś czas.
A no właśnie, to dobrze, że pan to dodał, ale popatrzmy teraz na teraźniejszość. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, pan pewnie wie, że w coraz większym stopniu ci, którzy otrzymywać powinni dotacje, mówię o organizacjach, które są finansowane z budżetu państwa, nie otrzymują dzisiaj gotówki, otrzymują obligacje. Wartość tych obligacji stopniowo spada, więc to, co oni powinni dostać w gotówce, żeby finansować bieżące koszty, otrzymują w obligacjach, które oczywiście pozwala im finansować, ale nie w takim zakresie, jakim to było. Jak pan popatrzy na przykład na sytuację szkół czy uczelni, to zaczyna być bardzo dramatyczny problem. I mnie się wydaje, że jeśli my takie rzeczy będziemy pomijać, to będziemy godzić się na to, by coś, co jest stanem chorobowym, uznawać za rzecz dopuszczalną. No trudno.
Nieprawda. Panie profesorze, to jeszcze jedno dookoła inflacji pytanie, bo mówi się o tym, że im dłużej ta inflacyjna, nazwijmy to, impreza trwa, tym z większym kacem się z niej wychodzi, z tym cięższym szokiem. Czy nam może grozić taki scenariusz? no, bardzo ciężkiego wychodzenia z wysokiej inflacji, jaki mieliśmy na początku lat 90. w czasie przełomu ustrojowego.
No, trzeba pamiętać, że my z wysoką inflacją musieliśmy sobie radzić mniej więcej około plus minus 10 lat, zanim doprowadziliśmy do sytuacji normalnej. W związku z tym im dłużej trwa wysoka inflacja, nie inflacja w ogóle, ale wysoka inflacja, a zwłaszcza jeśli ta dynamika wzrostu jest duża i utrwalają się oczekiwania inflacyjne, tym oczywiście trudniej to zwalczać. Bo inflacja objawia się w pieniądzu, ale ona jest w głowach, w naszych zachowaniach. Po prostu reagujemy obronnie, wiedząc o tym, że każdy z nas ma prawo oczekiwać, że ktoś im to zrekompensuje. Ale ktoś musi za to jednak zapłacić.
Panie profesorze, pan przygotowuje taki indeks pokazujący wiarygodność ekonomiczną Polski. To jest indeks, który spada. Ta wiarygodność się zmniejsza. Co to w zasadzie znaczy? Ja się zastanawiałem nad tym, dlatego że z drugiej strony my tak w wielkich liczbach wyglądamy nieźle. Mamy skok w 2021 roku, napływ inwestycji bezpośrednich, rekordowe odbicie po 2020 ciężkim. Co ta wiarygodność oznacza? A z drugiej strony widzę naprawdę niepokojące sygnały z tak zwanego rynku długu, to znaczy polskie obligacje są po prostu, tanieją bardzo szybko. I teraz zastanawiam się, jaki jest prawdziwy obraz tej naszej wiarygodności, tej naszej rzeczywistości?
Ja wam, mnie się wydaje, że nie wolno danych dotyczących roku 2021 traktować jako danych, które nam bardzo dużo mówią o gospodarce, bo trzeba byłoby zobaczyć przynajmniej 3 lata. Więc ten rok przed pandemią, rok pandemiczny i rok ożywienia. Ten rok ożywienia był rokiem szczególnym i my weszliśmy w tą fazę ożywienia i ta faza ożywienia ciągle nadal trwa. Ale nie możemy tak bezkrytycznie patrzeć na liczby, ja nie kwestionuję samych liczb. No bo jeśli zobaczymy na przykład wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale, no to 7% z tych 8,5% to jest wzrost zapasów. Czy to jest w ogóle jakieś niewiarygodne? No to znaczy, że bardzo wiele osób kupowało różnego rodzaju materiały, surowce, przewidując, że ich cena będzie rosła, więc w związku z tym to są zapasy spekulacyjne i na przykład na rynku węgla to widzimy.
Mówi się o gospodarce, że kiedyś była zasada w logistyce just in time, a teraz jest just in case.
Bo część tych, no przykładowo ja jestem w trakcie uzgadniania, nie wiem, wydania albumu Andrzeja Mleczko, tak, który jest przygotowywany na Open Eyes Economy Summit. I no, rozmowy z drukarnią są pod tytułem: na dzień dzisiejszy ten album wydrukowanie kosztuje dzisiaj. Każdego następnego dnia mogę panu podać wyższą następną cenę. Teraz ten drukarz, wszystko jedno jaka to jest drukarnia, on na pewno kupił papier z pewnym wyprzedzeniem. Ale dobrze wie, że jeśli wyda ten papier, który kupił teraz, będzie musiał kupić następny, który będzie dużo droższy. Więc już kalkuluje. Mało tego, żąda od razu zapłaty w tej chwili. Nie zaliczki, a potem rozliczenia. No to są normalne zachowania. To znaczy, że każdy z nas zaczął robić zapasy przezornościowe. Oczywiście w ten sposób ułatwia sobie sytuację przejściową, ale wszystkim nam to utrudnia sytuację, bo materiały budowlane są niewiarygodnie drogie. Bardzo wiele rzeczy, które jest normalnie potrzebne do produkcji, drożeje. Produkcja staje się rwana, niepewna. Dostawy są niepewne. No,
i to,
jak długo można tak?
A jak jest z tą wiarygodnością Polski?
Więc tak, jeśli mówimy o wiarygodności, to chcę wyraźnie powiedzieć, że to jest kategoria dla nas analityczna. My nie mówimy o czymś, co jest takie odczuwalne, intuicyjne, tylko mówimy o czymś, co rzeczywiście istnieje, bo określa, mówiąc prosto, koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli pan wspomniał o tym, że dzisiaj płacimy rentowno, i mówię to, co dostaje ten, który pożycza polskiemu państwu, naszemu państwu pieniądze, 6-7 razy więcej niż płaciliśmy rok temu, no to pokazuje obniżoną wiarygodność. Oczywiście można powiedzieć, że wszyscy inni mają podobny problem, ale nie w takiej skali. Bo my mamy rentowności, które nawet w porównaniu do naszej grupy,
powoli kończyć,
czy w porównaniu do innych krajów, tak. Więc podkreślam, to ma swoją wymierną cenę. Wiarygodność, wydaje się, że ona jest tylko odwróceniem zaufania, ale w istocie rzeczy jest kategorią ekonomiczną, która powoduje, że wszystko staje się droższe i mniej przewidywalne.
Profesor Jerzy Hausner, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas. Do widzenia, do zobaczenia. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, kongres w Krakowie, którego RMF FM jest patronem medialnym 22-23 listopada się odbędzie. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Dziękuję.
Do widzenia, do usłyszenia. Państwu też bardzo serdecznie dziękuję.